Godzina 7:42 i 45 sekund. Drodzy Państwo, a my mamy teraz połączenie z księdzem profesorem Dariuszem Oko, teologiem, filozofem. Szczęść Boże, dzień dobry.
Daj Boże, witam Panią, witam Państwa.
Proszę księdza, wczoraj niepokojące bardzo informacje dotarły do nas z Wrocławia. Ksiądz dr Ireneusz Bakalarczyk, kierownik notariatu wrocławskiej kurii, został ugodzony nożem przez 57-latka. To się stało w momencie, kiedy ksiądz szedł na poranną mszę. Ksiądz profesor przygląda się temu, co się dzieje, i manifestacja w Gdańsku, profanacja Najświętszego Sakramentu i procesji z okazji Bożego Ciała. To samo, podobna sytuacja miała miejsce na Paradzie Równości w Warszawie, gdzie była profanacja mszy świętej, bo to na pewno nie była msza ani nabożeństwo, tylko happening. Jak ksiądz patrzy, czy ta rewolucja kulturowa jest rzucona, odbywa się na podatnym gruncie? Polski grunt to podatny grunt, czy Polska to taka dzisiejsza Wandea?
Polska jest, można powiedzieć, ugorem, najmniej podatnym gruntem na szczęście dla tej kolejnej rewolucji. To widać było szczególnie w czasach panowania nazizmu, faszyzmu, komunizmu, gdzie nasi sąsiedzi, Niemcy, Rosjanie, poddawali się tym zbrodniczym ideologiom, a Polska nie. Polska była ich ofiarą. Dlatego, że u nas jest najmocniejsza wiara. Jesteśmy najbardziej wierzącym społeczeństwem kultury Zachodu. A gdzie jest wiara, tam jest mocniejszy rozum. Tam słabsze są ideologie. Najlepiej przed ideologami brozi rozum i wiara. Ja mam w tym spore doświadczenia, bo już od 15 lat staram się bronić Polskę i Kościół przed lewackimi, ateistycznymi ideologiami. I już wielokrotnie, no szczególnie od gejów, miałem wszelakie groźby, łącznie z groźbą śmierci. Zresztą to mnie nawet bezpośrednio dzisiaj dotyka, bo dzisiaj wieczorem w Instytucie Tischnera mam prowadzić dyskusję na temat homoseksualizmu z panem profesorem Janem Woleńskim, takim czołowym walczącym ateistą Krakowa, jednym z najbardziej znanych ateistów Polski. I z jednej strony to spotkanie cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Normalnie tam chce być 20-30 osób tutaj w takich spotkaniach w Instytucie Tischnera, a tutaj już ponad 800 chciałoby uczestniczyć, no sala nie jest w stanie ich pomieścić. Więc widać, jak potrzebne jest takie spotkanie, taka dyskusja między czołowym ateistą, ideologiem gender a mną, ale z drugiej strony na stronach Instytutu Tischnera jest prawdziwa eksplozja nienawiści, wpisów ludzi, którzy no, odmawiają mi godności ludzkiej podstawowej, grożą na różne sposoby. Niczego takiego nie ma z profesora Woleńskiego, że nasza strona zachowuje kulturę, godność. Natomiast ten szał nienawiści jest po stronie lewackiej, ateistycznej, skierowany przeciwko mnie. Ale dobra wiadomość jest taka, że ludzie się mobilizują wobec tego i sami, no nawet zawodowi ochraniarze, komandosi oferują osłonę, obronę dla mnie, tak jak podobnie jak było z księdzem Popiełuszką. Także no, idę na to spotkanie, ale w obstawie dobrych fachowców od obrony przed terrorystami, przed bandytami. Także no, widać, no, powtarza się sytuacja jak za komuny, to nie jest przypadkowe. No, za komuny byli mordowani księża. No, w Polsce komuniści i naziści zamordowali około 3000 księży. Wiemy, że wśród UBESI była specjalna komórka zajmowana się mordowaniem księży. Ksiądz Popiełuszko, święty Maksymilian Maria Kolbe, to jest tylko kropla w morzu kapłańskiej krwi księży zamordowanych przez ateistów, czy to o charakterze komunistycznym, czy nazistowskim. No, można wspomnieć, że tylko w trzech krajach, w Hiszpanii, w Polsce i w Związku Radzieckim, no, zamordowano ponad 100 tysięcy księży. No, w Polsce 3 tysiące, w Hiszpanii prawie 7 tysięcy, w Rosji ponad 90 tysięcy. No, widać, ateizm sprzyja takiej degeneracji człowieka. Ideologie sprzyjają takiej degeneracji aż do uczynienia z ludzi morderców. A ideologia gender, która usiłuje nas podbić, a wcześniej bolszewizm usiłował podbić, jest prostym dziedzictwem komunizmu, marksizmu. To jest taka mutacja marksizmu, to jest taka pociecha sierot po marksizmie. No wprost dzisiaj marksizm doprowadził do stworzenia jednych najbardziej zbrodniczych systemów w świecie, bo 100 tysięcy zamordowanych księży, to jest tylko z kolei kropla w oceanie krwi wylanej przez komunistów. Ale duchowo, zauważmy, że duchowo, nawet fizycznie, to są dziedzice właśnie tych zbrodniarzy, którzy dzisiaj głoszą nam gender. Ludzie, którzy wczoraj głosili komunizm, dzisiaj głoszą gender. Tak zewnętrznie widać. Poza tym ludzie, którzy najbardziej nienawidzą kościoła wiary, to są też najbardziej propagatorzy genderyzmu. No popatrzmy, jak takie osoby jak Palikot, pani Magdalena Środa, profesor czy profesor Jan Hartmann, oni najbardziej popierają genderyzm, a zarazem najbardziej nienawidzą kościoła. Są też tacy politycy. No zauważmy, że przy panu Tusku wypowiadał się pan Jaszczewski, no zionąc nienawistą do kościoła, właściwie porównując wszystkich ludzi, którzy chcą bronić swojej wiary, do świń w błocie. No to jest czysta mowa nienawiści. Ale przecież pan Donald Tusk musiał dobrze wiedzieć, co on będzie mówił. Przecież to było tak wielkie spotkanie, tak przygotowywane, tam na pewno każde słowo było zaplanowane. I tym bardziej, że przecież podobne rzeczy mówił Palikot też z poparciem Donalda Tuska. No mówił rzeczy bluźniercze, skakał po trupach, po katastrofie smoleńskiej, mówił o kaczce po smoleńsku, z całkowitą aprobadą Donalda Tuska. Czyli zauważmy, to idzie od góry, czyli trzeba przyjąć, że Donald Tusk całkowicie się utożsamia z nienawiścią do kościoła pana Jaszczewskiego czy Palikota, tylko jest wygodniej, jeżeli oni to mówią, a nie on, ale trzeba ich przy sobie popierać. No a Donald Tusk jest ulubieńcem elit europejskich, więc musimy wiedzieć, że musimy przyjąć, że tak jak Jaszczewski i Palikot nienawidzą kościoła wierzących, podobnie nienawidzi ich Donald Tusk. I elity, które popierają te pseudoelity brukselskie, ateistyczne, które częściej są takie, popierają Donalda Tuska. No taka jest rzeczywistość. Musimy sobie to uświadomić. A ta nienawiść przynosi owoce. No to jest ewidentnie. Ta nienawiść do kościoła, szczególnie u ludzi bardziej labilnych psychicznie, prowadzi łatwo do morderstwa. Tak jak to mieliśmy przykład wczoraj, to była zapewne próba zamordowania. I może to ludzi otrzeźwi też, za to, co się stało, trzeba powiedzieć, jest odpowiedzialny też pan Donald Tusk, który popiera takie wulkany nienawiści jak Palikot czy Jaszczewski. Trzyma ich przy sobie i to może otrzeźwi, jego myślę też nie otrzeźwi tego typu ludzi, ale otrzeźwi tych, którzy mają jakieś nadzieje z nim związane.
A proszę księdza, a jeszcze powiedział ksiądz, że będzie dzisiaj spotkanie. Wywołał ksiądz postać księdza Józefa Tischnera. Ksiądz Józef Tischner, jak informuje profesor Sławomir Cęckiewicz, został zarejestrowany jako kontakt operacyjny, później jako konsultant 4 Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak ksiądz się odniesie do tych informacji przedstawionych przez pana Sławomira Cęckiewicza?
No zapewne są takie wpisy, tylko ja panie jestem uczniem księdza Tischnera, ja go znałem przez cały czas w seminarium, też po seminarium go spotykałem i myślę, że to był tak szlachetny, mądry człowiek, że on nie mógł się posunąć do zdrady. Wie pani, jak pani zna pełną człowiek osobowość, to wydaje się to niewiarygodne, bo też trzeba pamiętać, że ubecy, żeby się utrzymać pracy, mieć premię, to musieli wykazać jakimiś sukcesami i mogli kogoś wpisywać tak awansem, tak bez podstawy. No, on jako tak znana postać zapewne musiał z nimi rozmawiać, miał jakieś kontakty, ale na pewno go wzywali na przesłuchania, bo sam o tym też mówił, ale myślę, że nigdy nie zachował się zdradziecko niegodnie.
I jeszcze na koniec proszę księdza, bo już za chwilę wiem, że ksiądz musi iść na poranną mszę, czyli jednak tej rewolucji kulturowej Polacy nie chcą, bo i pokazały to wybory do Europarlamentu, no i ta cała narracja wokół tych profanacji, że jednak nie chcemy, nie jesteśmy gotowi, a może w ogóle po prostu nigdy nie będziemy gotowi na takie zmiany.
Nie wiemy, co będzie w przyszłości. Na pewno dzisiaj większość społeczeństwa nie chce tego, bo jest wierząca, bo jest mądra, bo jest racjonalna, ale właśnie cała propaganda genderowa pracuje na tym, żeby zmienić świadomość ludzi, żeby ogłupić. Ale mamy potężnych przeciwników, ale też można powiedzieć potężnych sojuszników. No przede wszystkim Boga, Matkę Bożą, Jezusa, bo te teorie są wytworzone przez ateistów. To powiedzieć, że trzeba stwierdzić, że gender to jest teoria ateistyczna. Ateistów, którzy na miejscu Boga stawiają seks i reszta jest konsekwencją. Mamy też innych sojuszników. Ja sobie uświadamiam to bo niedawno, tydzień temu, obchodziliśmy wspomnienie świętych męczenników afrykańskich, Karola Lwangi i towarzyszy, 3 czerwca. A ja właśnie też urodziłem się 3 czerwca, to były moje urodziny. I na ostatnio sobie uświadomiłem, że ci męczennicy to są męczennicy za wiarę, ale też męczennicy w obronie przed homoseksualizmem. Oni zostali zamordowani głównie za to, że nie chcieli ulec takiej homoseksualnej bestii, królowi Mwandze II, który właśnie chciał ich zgwałcić jako homoseksualista. A oni, chociaż byli takimi młodymi chrześcijanami, wiedzieli, że to jest straszne, nie pozwolili na to i w zemście zostali potwornie zamordowani, potwornie torturowani. Więc trzeba wiedzieć, że Karol Lwanga i jego towarzysze, byli paziowie na Dworze Królewskim, to są męczennicy homoseksualizmu. To jest też oblicze homoseksualizmu. Podobnie jak kardynał McCarrick w kościele. To przecież była bestia homoseksualna. Gwałcił i chłopców, i kleryków. No to jest właśnie też takie oblicze homoseksualizmu, o których genderyści nie chcą mówić. Ale zaraz myślę, że ci męczennicy, bandyty, homoseksualisty, oni się stawiają za nami. Ja myślę, że może też dlatego zajmują się tym tematem, że ci święci dnia moich urodzin inspirują do tego. Ale są też patronami, ochroną, ale też są tutaj ochroniarze na ziemi. Jednak Polacy mają największe szanse, żeby oprzeć się tej strasznej ideologii genderowej, podobnie jak oparli się ideologii nazistowskiej, faszystowskiej, komunistycznej. I tu jesteśmy wzorem dla Europy. Tu Europa, Rosjanie, Niemcy powinni się uczyć od nas, jak bronić przed absurdalnymi, zbrodniczymi ideologiami. No teraz konkretnie gender.
Mówił ksiądz profesor Dariusz Oko, Uniwersytet Papieski w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę i szczęść Boże i do usłyszenia. A dzisiaj jeszcze proszę zaprosić na tę debatę, na tę dyskusję.
Ja nie mogę zaprosić, bo tam jest 50 miejsc, a chciałoby już chyba z 1000 ludzi. Ale to ma być na YouTube nagrane i pokazane. Proszę w takim razie o modlitwę 18, bo to myślę jest kolejne wielkie zmaganie pomiędzy cywilizacją życia a cywilizacją śmierci, pomiędzy wiarą i ateizmem. Proszę o pomoc w tej dziedzinie od strony takiej duchowej.
Bardzo
dziękuję.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Pozdrawiamy Kraków. Jest godzina 7:55. Słuchają Państwo Poranka w Net, a my, drodzy Państwo, oczywiście zbieramy na nasze nowe studio, na nasze nowe studia zagraniczne. wspieram.to/studio.wnet. Do tej pory udało nam się zebrać 38 307 zł. 14 dni do końca, jedyne 2 tygodnie, dopiero niedużo, 24% celu. Nasz cel to 158 700 zł, więc zapraszamy Państwa do wsparcia. wspieram.to/studio.wnet. Jest godzina 7:55 i 45 sekund. Drodzy Państwo, 17 czerwca o godzinie 18 będzie w Warszawie koncert poświęcony pomocy Stanowi Borysowi. 77-letni artysta, którego chyba w Polsce nie trzeba nikomu przedstawiać, ma problemy ze zdrowiem. Nie jesteś sam, to koncert charytatywny, który będzie właśnie przeznaczony na pomoc w leczeniu Stana Borysa. My przypominamy, mówimy, że taki koncert będzie, że można w nim wziąć udział. A teraz posłuchajmy jednego z największych przebojów Stana Borysa. Stan Borys przyjeżdża do Polski, bierze udział w najróżniejszych uroczystościach. Ostatnio miałam okazję zobaczyć się z nimi, porozmawiać na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Stana Borysa i życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Halo, dzień dobry. Łączymy się teraz z panem Romanem Brudzińskim, który jest w Warszawie. Związkowcy przyjechali do Warszawy. Halo, słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Witam serdecznie, Roman Brudziński.
Pan Roman Brudziński, dzisiaj państwo przyjechali protestować. Co się dzieje? Gdzie państwo są i jak wygląda sytuacja?
No, więc na chwilę obecną wygląda to następująco, że protestujący, nasi koledzy są przed Ministerstwem Energii na ulicy Kruczej 36. Tam jest około 300 osób. Natomiast my chcieliśmy wejść tutaj do naszego biura Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo tutaj mamy zamiejscowe na złotych tarasach. Niestety tuż przy windach dostaliśmy się. No i policja i ochroniarze zdjęli nas stąd, nie ma możliwości wejść do własnego biura. No, w takim państwie żyjemy, także trudno nam jest. Na chwilę obecną tutaj dyskutujemy i słyszą państwo na żywo z policją.
A jaki jest powód, że nie chcą państwa wpuścić, bo państwo chcą iść tam w jakim celu? Chcą państwo porozmawiać z zarządem, z radą nadzorczą?
Nie, rada nadzorcza, zarządu tutaj nie ma, tylko i wyłącznie rada nadzorcza. Gdybyście państwo tu byli na żywo, to byście widzieli, jak ten budynek jest chroniony. No. Jak kiedyś budynek KPZR.
Rozumiem, że jest dużo policji. Państwo chcą wejść na obrady Rady Nadzorczej.
Chcemy zadać tylko parę pytań, pani przewodniczącej, na obradach Rady Nadzorczej. Przecież nie będziemy się tutaj ani bić z policją, ani z ochroniarzami. Chcieliśmy tylko normalnie poznać motywy, dlaczego Rada Nadzorcza dzisiaj chce odwołać po raz już enty z kolei prezesa, który dba o dobro Jastrzębskiej Spółki Węglowej. I chyba to jest przyczyną tylko tego, że nie wykonuje ślepo poleceń pana ministra energii i nie wydaje pieniędzy na prawo i lewo, tak jakby minister sobie tego życzył. Bo my już wiemy o kolejnych rzeczach, które mieliśmy kupić jako Jastrzębska Spółka Węglowa, ale na to zgody nie ma zarządu. No i oczywiście pracowników także nie, bo my pamiętamy 2015 rok i jak do nas strzelano przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, o którym pan mówi, to pan Daniel Ozon. Państwo, rozumiem, stoją za nim murem. Minister Tchórzewski chce się pana prezesa pozbyć, chce go usunąć ze stanowiska. Jakie podaje przyczyny, jakie podaje powody?
No gdybyśmy to wiedzieli, wie pani, gdyby te powody były rzeczywiście takie, że byłyby jakiekolwiek przesłanki do tego, nas by dzisiaj tutaj w Warszawie nie było, bo my jesteśmy ludźmi, którzy rozumieją, że jeżeli jest sytuacja tego typu, że są uzasadnione przyczyny do odwołania. Natomiast no nie wiem, czy pani śledziła, 10 stycznia była też Rada Nadzorcza, gdzie odwoływano po kolei wszystkich członków zarządu. Były przygotowane 3 uchwały, 2 Rada Nadzorcza zdążyła zrealizować, z trzecim niestety nie, bo właśnie wtedy weszliśmy na te obrady i już przestano jak gdyby odwoływać. I tam też jedyną, bo to było relacjonowane, można sobie wejść na gdzieś tam przeglądarkę, czy na YouTube, czy coś i zobaczyć, jak to wyglądało. Pani przewodnicząca powiedziała, że no nie ma żadnych przesłanek, utracili wiarygodność i to jest jedyna przesłanka, która temu towarzyszyła. I dlatego my chcemy najpierw tutaj zapytać Rady Nadzorczej, a potem idziemy do pana ministra. Mam nadzieję, że tam do pana ministra Tchórzewskiego się dostaniemy i tam będziemy chcieli poznać przesłanki, dlaczego do czegoś takiego dochodzi i co zległo u podstaw, że właśnie tak jest, że destabilizuje pan minister spółkę, która jest przecież nie jego prywatną własnością, to jest spółką giełdową i tu akcjonariusze także powinni podnosić larum, co się dzieje z akcjami Jastrzębskiej Spółki Węglowej ze względu właśnie na takie działanie, na ręczne sterowanie przedsiębiorstwem, które nigdy nie powinno być ręcznie sterowane, prawda, jako spółka giełdowa.
Będziemy się oczywiście tej sprawie przyglądać. Bardzo dziękuję za relację na żywo. Dziękuję. Pan dziękuję. Roman Brudziński, Kopalnia Węgla Kamiennego Zofiówka. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, jest 8:04.